Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Witam Państwa. Gościem Radia Rodzina jest dziś pani Justyna Sprutta.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie.
Pani Justyna jest doktorem historii sztuki i teologii dogmatycznej. Prowadzi zajęcia zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Pisze między innymi do naszego dwutygodnika diecezjalnego Opiekun oraz do portalu misyjne.pl. Jest autorką kilku książek popularno-naukowych i współautorką książek naukowych. Pracuje aktualnie jako bibliotekarka w Strzyżewie. Pani Justyna należy do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego przy klasztorze Ojców Jezuitów w Kaliszu. Jest animatorką grupy podstawowej Święty Józef w tejże wspólnocie. Śpiewa w chórze i uczestniczy w zajęciach pracowni teatralnej Nasz Teatr. Zatem kiedy znajduje Pani czas na te wszystkie działania? Czy wystarczy 7 dni w tygodniu?
Powiem, że to 7 dni chętnie bym wydłużyła do 8, do 9 dni, gdybym miała taką moc. Ale dodam, że jeżeli coś jest pasją, a jest dla mnie pasją pisanie książek, tak samo teatr, śpiew, pisanie artykułów, to tego czasu, tego upływu czasu się nie odczuwa. Ten czas płynie. Oczywiście potem okazuje się, że już jest na przykład godzina druga w nocy, ale jednak pasja sprawia, że po prostu tego czasu się nie liczy. Ten czas jakoś się znajduje, jakoś umyka, ale jednocześnie po prostu starcza czasu na wszystkie te pasje. Tam, gdzie pasja, to po prostu granice czasu nie istnieją.
Pani Justyno, jest Pani autorką tegorocznych rozważań Drogi Krzyżowej, która przeszła w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu ulicami naszego miasta, miasta Kalisza. Czy takie rozważania Drogi Krzyżowej pisze się na kolanach i z różańcem w dłoni?
Powiem, że tak. Przyznam się, że sam fakt, że miałam napisać rozważania do Drogi Krzyżowej, był dla mnie pewnym takim wyróżnieniem, zaskoczeniem i wyróżnieniem, takim zaszczytem. I dodam, że zaskoczył mnie ojciec superior taką propozycją, troszkę przeraził, bo kiedy usłyszałam, że te rozważania mają zająć konkretną część właśnie czasu, ponadto tych rozważań jest oczywiście 14, zastanawiałam się, jak ja to napiszę. Bo rzeczywiście to nie mogą być rozważania pisane szybko, powierzchownie. Zgodziłam się, ponieważ ojciec superior znał też moją książkę, znał moje artykuły, no i liczył na to, że po prostu Droga Krzyżowa będzie odpowiednio napisana. Tak, nie szło pisać bez klęczenia, bez tego różańca przysłowiowego w rękach, ponieważ kiedy na początku rzeczywiście pojawiały się pierwsze myśli, naszkicowałam je w poszczególnych stacjach, wybrane stacja, to potem przez dłuższy czas była taka pustka. Nie byłam w stanie dopisać nawet zdania i otrzymałam w pewnym momencie e-mail od ojca superiora z pytaniem, jak idzie pisanie tej drogi. Ten e-mail przyszedł do mnie na 4 dni przed terminem, kiedy miałam rozważania dostarczyć. Pozostało mi po prostu usiąść w danym dniu, kiedy go otrzymałam. I przyznam się, że poprosiłam Boga o pomoc. Poprosiłam, żeby nasuwał mi takie obrazy do wyobraźni, takie słowa, które pomogą mi napisać tą Drogę Krzyżową. Bałam się, że zrezygnuję z tego pisania, że nie dam rady. I rzeczywiście po tej modlitwie nastąpił taki moment, kiedy przyszło takie niesamowite natchnienie i przyznam się, że w pierwszej wersji, czyli tak zwane na brudno, napisałam wszystkie rozważania, pozostałe rozważania, a było ich mnóstwo, 11 rozważań jeszcze nie było napisanych, w ciągu jednego wieczoru, do nocy, ten czas. Potem oczywiście mam zwyczaj, że jeszcze przetwarzam na czysto tak zwane, żeby pięknie brzmiały, też, żeby ta polszczyzna była odpowiednio tutaj zastosowana. I w efekcie rzeczywiście zawdzięczam to Panu Bogu, natchnieniu, który mi dał, że te rozważania takie, a nie inne powstały. Skupiłam się te rozważania na samym Panu Jezusie. Akcentowałam przede wszystkim Jego godność. Ale też dodam, że w napisaniu tych rozważań pomógł mi jeden etap ćwiczeń ignacjańskich w milczeniu, mianowicie trzeci tydzień, który to tydzień jest poświęcony męce Jezusa Chrystusa. Ten tydzień rozbudził też wyobraźnię na temat męki, bo stosuje się tutaj obraz w rekolekcjach, wyobrażenie, właśnie z modlitwa przez kontemplację. I dzięki temu też takiemu rozbudzeniu, takiemu wyczuleniu, myślę, że tutaj te rozważania się tak, a nie inaczej, dodam śmiało, udały.
Jak zostały one przyjęte przez uczestników Drogi Krzyżowej, bo z tego co wiem, brała Pani udział w tym nabożeństwie, tak? Widziała Pani też reakcje wiernych.
Tak, powiem, że pierwsza zaskoczyła mnie reakcja księdza biskupa, bo oczywiście ksiądz biskup prowadził. Widziałam wyraźnie pod koniec tej drogi wzruszenie w jego twarzy. Tu nie chodziło też o to, że wzruszają rozważania, bo akurat one są mojego autorstwa. Nie, zupełnie nie o to chodziło. Powiem szczerze, że ja bardzo pragnęłam, żeby te rozważania poruszały struny duszy, bo to też jest ten moment, kiedy modlimy się naprawdę do Boga, kiedy to nie jest modlitwa powierzchowna. I cieszyłam się, że po prostu tak to nawet ksiądz biskup właśnie odczuł i wyraził właśnie to poruszenie, mówił o poruszeniu, którego dostarczyły mu owe rozważania. Natomiast gdy chodzi o osoby towarzyszące, o uczestników Drogi Krzyżowej, przyznam się, że nie przyglądałam się tak bardzo, bo sama skupiłam się na rozważaniach, na ich brzmieniu, które czyta właśnie pan Lech Wierzbowski, aktor Gdańskiego Teatru, bo sama stwierdziłam, że jednak głos aktora brzmi zupełnie inaczej niż głos zwyczajnego, tak określa człowieka czytającego rozważania. Jest głęboki, jest odpowiednio właśnie ustawiony, po prostu prowadzi, przewodzi, prowadzi i też zachwyca. I też chciałam usłyszeć właśnie, jak te rozważania brzmią w wykonaniu właśnie tutaj mistrza sceny teatralnej. I cieszyłam się bardzo też, bo też nie powiem, że nie widziałam reakcji, ale wiele osób było skupionych. Widziałam, że przeżywają to, co jest w tej drodze przekazywane. Zaskoczyło mnie to, bo ja zawsze tak sądziłam, że po prostu to są rozważania. Owszem, napisane, udały się. Takie odczułam też wrażenie, ale tutaj chodziło właśnie o to, że one są przede wszystkim dziełem Bożym pod natchnieniem i może dlatego pisanym, można powiedzieć, sercem, pisanym w takim porywie. I może to też jakoś tak wpłynęło, że sama jestem zaskoczona po prostu, że te rozważania tak bardzo poruszyły. Może inaczej jest, kiedy patrzy na te rozważania potem autor, a inaczej właśnie na pewno, gdy odbierają go uczestnicy Drogi Krzyżowej. Dlatego dla mnie to było zaskoczeniem. I też sama byłam też wewnętrznie wzruszona właśnie tą reakcją, tą wypowiedzią księdza biskupa, że one poruszyły. I o to chodziło, żeby one poruszały serca.
No i pewnie poruszą jeszcze następne, bo z tego co wiem, to te rozważania pójdą dalej w Polskę, tak?
Tak, otrzymałam też pytanie od Ojca Superiora, czy zgadzam się jako autorka na udostępnienie tychże rozważań do pewnego księdza proboszcza z Gdyni, ponieważ z tego co wiem, to one będą też rozważaniami Gdyńskiej Drogi Krzyżowej w tym roku.
Ta Droga Krzyżowa, owszem, ale nie tylko. Na ten tegoroczny Wielki Post jest pani również autorką medytacji, rekolekcji ignacjańskich w ciągu życia. Adamie, gdzie jesteś? Zgadza się?
Tak, zgadza się, tak. Ale nie tylko ja, bo wiele osób z naszej wspólnoty, WŻHS, tak zwanej skrócie, Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, opracowywało właśnie poszczególne tematy do medytacji.
Czyli to taka bardziej praca zbiorowa, rozumiem?
Tak, jak najbardziej. Wspólnotowa, tak bym określiła.
A, wspólnotowa.
Temat zaczerpnięty tak naprawdę z Księgi Rodzaju. Wybieraliśmy tutaj do tego tematu poszczególne motywy. Ja akurat wybrałam dwa motywy, a o trzeci zostałam poproszona. Po prostu zabrakło też osoby, która by napisała trzecią medytację.
Pani Justyno, jest pani mieszkanką Ostrowa Wielkopolskiego, zatem jak to się stało, że to Kalisz stał się pani tak bliski, a może, no może nie tyle Kalisz, co kaliska wspólnota życia chrześcijańskiego, jezuici i ta duchowość ignacjańska?
Ja może wyjdę od tego, że mieszkam w Ostrowie, ale żeby uspokoić ewentualne nastroje, mówiąc żartem, pochodzę z Gostynia, tam się urodziłam w Gostyniu właśnie, więc a teraz wracając do tego głównego tematu właśnie, przyznam, że do jezuitów, do duszpasterstwa jezuitów trafiłam jeszcze studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zaczął się ten kontakt tak naprawdę od fascynacji książeczką, niewielką książeczką zatytułowaną Ćwiczenia duchowne świętego Ignacego z Loyoli. To był prezent od koleżanki, która wybierała się już po pierwszym roku naszych studiów do Karmelu i rozdawała książki. Mnie się trafiła akurat też ta książeczka. Przyznam się, że właśnie wpierw zaczęło się od fascynacji tą książeczką, potem znak zapytania, na czym polega duchowość ignacjańska, później jeszcze poszukiwanie jakiejś wspólnoty, która jest związana z tą duchowością, a jak gdyby też zagwarantuje mi głębię ducha. I akurat z tych wszystkich wspólnot, z których każda jest bogactwem dla Kościoła, w duszpasterstwie jezuitów właśnie przy Kulu trafiłam akurat do wspólnoty życia chrześcijańskiego, ponieważ według broszurki ona mogła mi zagwarantować to, czego zapragnęłam. I to tam zaczęła się taka fascynacja duchowością. Prowadzili wspólnotę życia chrześcijańskiego oczywiście jezuici, bo to oni ją właśnie zawsze prowadzą. No i dodam, że oprócz tego, o czym mówię, tej głębi, też odkryłam siebie tam jak w rodzinie. Czułam się jak w rodzinie. Dzięki jezuitom, to mogę śmiało powiedzieć, po prostu dzięki ich podejściu, które jest bardzo bogate, bo jest też tutaj i doskonałe pod względem psychologicznym, pedagogicznym, takie było i jest nadal właśnie, nie tylko gdy chodzi o tutaj teologię dla przykładu. Szczerze mówiąc, wyszłam, tak to określę, wyszłam ze swoich kompleksów, z pewnego poczucia niższej wartości, powiem o tym śmiało i do dzisiaj to trwa, że po prostu też wyprowadzono mnie z takiej sytuacji, która zniekształca relacje międzyludzkie. Rozmaicie to właśnie wygląda. I tutaj im zawdzięczam i wejście w duchowość ignacjańską, takie pogłębione, i oczywiście również wyjście z kompleksów, które właśnie mogą utrudniać życie człowieka. A tutaj do Kalisza właśnie trafiłam po pewnym czasie, ponieważ nie wiedziałam, skończywszy już studia, już pracując, mając wykłady, wyjeżdżając do chociażby do Poznania, gdzie od już wielu lat prowadzę wykłady zlecone z historii sztuki i z konserwacji, czyli z ochrony tutaj zabytków. Nie wiedziałam właśnie, że wspólnota życia chrześcijańskiego istnieje w Kaliszu. Dowiedziałam się potem, bo poszukując też w internecie kontaktu, że jest ta wspólnota i po kilku latach wróciłam do niej, ale dodam, że ten powrót był jednak jeszcze przemyślany i z drugiej strony też dodam, że odczułam takie pociąganie ku tej wspólnocie, które dawało mi pokój wewnętrzny, które dało mi też radość, kiedy podjęłam decyzję i tak tkwię, dziwne słowo, ale dodam, że istnieję i się cieszę właśnie nadal z tej obecności we wspólnocie życia chrześcijańskiego, która również tutaj okazała się moją rodziną i jest to wspólnota, która nie tylko formuje się, nie tylko podejmuje liczne apostolstwa, bo to trzeba przede wszystkim podkreślić, ale również stanowi rodzinę, która zawsze jest w stanie w różnych sytuacjach pomóc i pomaga. Można powiedzieć, że taka powinna być wspólnota każda, gdzie nie tylko jest modlitwa, ale również wzajemna pomoc.
Jeszcze na chwilę wrócimy do jezuitów, do duchowości ignacjańskiej, ale ja chciałbym zapytać teraz o pani książki. Jest pani autorką kilku książek, jak Miriam, bajek tak, Myszka i Księżyc, Fraszki i inne. Aktualnie, już za chwilę, zostanie wydana książka, kolejna pani książka, opowiadająca o niezwykłym świętym. Coś więcej w tym temacie poprosimy.
Tak, proszę Państwa, już niedługo w Kontraście, wydawnictwo Kontrast, ukaże się książka o świętym Stanisławie Kostce. Tytuł książki to Płomień. Dlaczego płomień? Ponieważ Stanisław w swojej świętości płonął dla Boga, ale się nie spalał właśnie. Nie ginął ten płomień. Stąd taki tytuł. Natomiast skąd ten pomysł? Kilka lat temu obchodziliśmy właśnie rocznicę śmierci świętego Stanisława Kostki i już wtedy pojawił się pomysł, żeby jakoś uczcić jego śmierć. Na początku był pomysł napisania scenariusza, wystawienia sztuki z udziałem osób z WŻH, ale również ze szkół młodzieży utalentowanej, często to też osoby należące do rodzin członków i członkiń WŻH, ale ten pomysł troszkę się rozmył, dlatego że jednak takie wystawienie sztuki wymagałoby pewnej samodyscypliny, a znając życie i wiedząc, że każdy z członków członki ma swoje obowiązki, rozmaicie też się zdarza w życiu codziennym, więc jednak zrezygnowałam z tego pomysłu i po pewnym czasie nasunął się taki pomysł, żeby jednak coś uczynić, i postanowiłam jednak spróbować napisać książkę. Tą książkę pisałam już po napisaniu książki Miriam, która tak naprawdę była zbiorem opowiadań z poszczególnych właśnie dotyczących poszczególnych wydarzeń, gdzie pojawia się Matka Boża, które to opowiadania wychodziły swego czasu w gazetce parafialnej Ostrowskiej Konkatedry. Miriam ukazała się w Retosie, w jezuickim wydawnictwie w Warszawie. Już nakład się wyczerpał, ale jest jeszcze dostępna w wydaniu w Lidero jako e-book. Podobnie Myszka i Księżyc. Natomiast gdy chodzi o książkę o świętym Stanisławie Kostce, to dodam, że właśnie ten pomysł się pojawił i też po modlitwie, bo modlitwa towarzyszy pisaniu takich książek, zaczęłam po prostu pisać. Pierwsze zdanie było łatwiejsze. Były sytuacje, kiedy zatrzymywałam się, bo jednak tutaj, jak mówię, nie zawsze natchnienie jest w tym momencie. Czasem przychodzi, że napisze się na przykład, jak było z bajką Skrzat i żeglarz przez całą noc i już bajka jest napisana. Ale dodam, że zanim podjęłam się pisania książki o świętym Stanisławie Kostce, czyli powieści, bo to nie jest książka naukowa, ale powieść, przestudiowałam gruntownie wszystkie książki, jakie były mi dostępne, łącznie z książką, która ukazała się dawno temu w Rzymie, w 50. latach ubiegłego wieku, tak żeby zdobyć najbardziej szczegółowe informacje i najbardziej wiarygodne o tym świętym. Nawet miałam dostęp do jego sposobu pisania, jego pięknej kaligrafii, imion, nazwisk, wszystko jak to się toczyło, jaki był przedział czasowy, gdy chodzi o różne wydarzenia, gdy chodzi o jego wędrówkę, kto mu towarzyszył, tak żeby ta książka naprawdę była powieścią, ale opartą na wiarygodnych przekazach. Poddałam spojrzeniu tę książkę właśnie dwóm ojcom, jezuitom, historykom, z tym jeden jest profesorem historii, tak dodam, zakonu, może tak to określę, drugi doktorantem historii, żeby oczywiście sprawdzili, czy wszystko się tutaj zgadza pod względem historycznym. Okazało się, że nie było tutaj żadnych błędów i też jeden z ojców to podkreślił, iż w tej książce Stanisław jest ukazany takim, jakim on sobie wyobraża się tego świętego. Nie przesłodzonego, ale zwyczajnego chłopaka, który bardzo pragnie być świętym, ale który po prostu jest zwyczajnym nastolatkiem. Dlatego też się cieszę, ponieważ nie zamierzałam osładzać, ale ukazać też w oparciu o owe przekazy, jaki Staś był naprawdę. Czyli tutaj mamy też ukazany jego charakter, nie owo owo mdlenie, które wynikało najprawdopodobniej ze szybkiego wzrastania w czasie właśnie dojrzewania, ale bo tak mówi legenda, że oczywiście na grzechy, na jakieś wulgaryzmy on po prostu, ale żarty, on mdlał przy stole, ale okazuje się, że to prawdopodobnie jest, jak mówię, efekt wzrostu tego czasu dojrzewania. Natomiast mało się wspomina o tym, że on był w stanie tupnąć nogą w szkole w Wiedniu i gdy się z czymś nie zgadzał i bez zezwolenia nauczyciela wyjść z klasy. Mało się wspomina o tym, że Stanisław potrafi się przeciwstawić swojemu bratu, nawet takim lekkim szantażem. No i niestety też się pomija, że Stanisław jako zwyczajny chłopak też był skory do żartów. Ja to prowadziłam żart troszeczkę, oczywiście nie przesadziłam z tym żartem, ale po prostu tak wyobrażałam sobie tego chłopaka, ale jednocześnie pokazałam go jako tego, który rzeczywiście dąży do realizacji tego pragnienia, które było związane z objawieniem się Matki Bożej, pragnienia wejścia w szeregi zakonu jezuitów i jest tym bardzo konsekwentny, czyli jest takim jak gdyby przykładem konsekwencji. Nie tylko innych cnót, ale zwłaszcza tego dążenia konsekwentnego do realizacji marzeń, własnych celów.
Kiedy książka zostanie wydana? Kiedy będziemy mogli ją zakupić?
Sądzę, że już w ciągu 2-3 miesięcy, myślę, że 2 miesięcy, ponieważ już jest na ukończeniu. Teraz jeszcze ostatnie szlify. No i oczywiście druk i będzie dostępna w wydawnictwie Kontrast. Na razie w wydaniu papierowym, czyli klasycznym.
Dzisiaj wspominamy, Pani Justyno, 11. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową najsłynniejszego jezuitę, jakim jest papież Franciszek. I chciałbym zapytać, co dla Pani jest najważniejsze w tym pontyfikacie papieża Franciszka? Na co Pani najbardziej zwraca uwagę? Co Panią najbardziej ujmuje w nauczaniu Franciszka? Czy jest coś takiego?
Ale to też moje zdanie w tym momencie, bo każdy może mieć inne zdanie na ten
oczywiście.
Temat. Tutaj dodam, że dla mnie jest też istotne w pontyfikacie papieża, w samym pontyfikacie takie podejście do drugiego człowieka jako do człowieka dojrzałego duchowo. Jako do człowieka, który w związku z tym, że sam został właśnie tutaj wzmocniony darami Ducha Świętego, to potrafi rozeznawać, czyli rozpoznawać właściwą drogę, być świadomym swoich decyzji. Ta otwartość papieża, drugiego człowieka w tym się wyraża, że papież podaje oczywiście pewne drogi, szkicuje pewne drogi, ale mówi do człowieka, ja to ci podaję, ja ci tutaj wskazuję, ale ty rozpoznaj, czy to ci odpowiada, czy możesz tą drogą iść, rozpoznaj po prostu, zobacz też w tym jak gdyby Boga. Ważne jest właśnie w duchowości ignacjańskiej dostrzeganie Boga w całym życiu, we wszelkich sytuacjach, stąd służy temu i również rachunek, ale tutaj papież właśnie jak gdyby daje taką wolność pozytywną, dobrą wolność. Nie traktuje człowieka jako dziecko, któremu kategorycznie trzeba czegoś zabronić, coś kategorycznie nakazać i jeszcze straszyć go rózgą. Nie, papież po prostu traktuje drugiego człowieka, można powiedzieć, jako dorosłego, dojrzałego chrześcijanina, który będzie wiedział, jak co podjąć, tak żeby też nie stała się jak gdyby krzywda jego duchowości, jego osobie. Ta otwartość, która jest kierowana do drugiego człowieka, otwartość Chrystusowa, bo zobaczmy, że Chrystus nie jest otwarty tylko na Izraelitów, na grzeszników właśnie, do których przyszedł. Chrystus jest otwarty na pogan, nawet ich stawia jako wzorce. To szokowało wtedy. Więc pewne rzeczy wydają się szokować dla niektóre osoby, to co dzisiaj papież czasem mówi, czasem właśnie jego gesty, ale przypomnijmy sobie Chrystusa. Chrystus stawia poganina, wierzącego w Junonę Wiowisza, w bóstwa rzymskie jako wzór, który to poganin zaufał Chrystusowi. On, okupan, pan, po Rzymianin, zaufał właśnie powiem szczerze, Żydowi. Chrystus był Żydem z rodziny właśnie tutaj Józefa i Maryi. Dlatego ta otwartość, która i takie traktowanie właśnie drugiego człowieka jako człowieka dojrzałego, jako człowieka dorosłego, to najbardziej mnie urzeka właśnie u papieża. Dodam, że również to wezwanie papieża do rozeznania, ono rozbrzmiewa, chociaż nie, często nie bezpośrednio, ale jest to wezwanie do rozeznawania, bo każdy człowiek jest indywiduum i każdy właśnie musi sam, powinien sam rozeznawać właśnie, będąc człowiekiem dojrzałym duchowo, co może po prostu zaczerpnąć z tego, co mówi papież. Niektórzy papieżowi wiele rzeczy zarzucają, ale pamiętajmy też o jednym, że przede wszystkim wiele wypowiedzi jest papieża własnymi wypowiedziami i jak każdy człowiek w tym momencie może mylić się, może coś przeinaczyć, a może ktoś właśnie niestety niezbyt życzliwy papieżowi przetłumaczyć inaczej, bo wiemy, że są rozmaite przekłady i ten przekład jest wtedy odbierany. Tworząc po prostu, można powiedzieć, że zacieniając myśl papieską i też budząc niechęć do papieża. Pamiętajmy o tym, że papież Franciszek jest na dzisiejsze czasy, owszem, wspaniałe dziedzictwo Jana Pawła II, wspaniałe dziedzictwo Benedykta, ale w danym czasie Pan Bóg stawia konkretnego papieża, którego może nie do końca rozumiemy, ale którego myśl, jak ktoś napisał, może się okazać prorocka i jest prorocka. Encykliki papieskie to jest to nauczanie ex cathedra, które jest nieomylne, które po prostu jest wiążące. I mimo, że na przykład czasem jest to wzburzenie na chociażby Laudato Si, na encyklikę, bo przecież papież zajmuje się ekologią, powinien zajmować się teologią, ale jednak może za ileś lat, za dziesiątki lat zobaczymy, że papież miał tutaj rację, bo widzimy, że niszczenie przyrody będzie też miało złe konsekwencje dla nas, dla ludzi, którzy żywimy się, którzy ubieramy się w to, co dostarcza nam przyroda. Więc słowa papieża nie są kaprysem, ale zwłaszcza gdy płyną ex cathedra, ukazane w encyklice, są może nawet proroctwem.
Ja bym powiedział, że to jest jeden z najbardziej upartych papieży w historii świata. Nie wiem, czy pani Justyno wie, co mam na myśli. W czym jest taki uparty?
Pierwsze, co mi się pojawiło w myśli, gdy była mowa o uporze, ja przepraszam ojców jezuitów, ale chyba jak każdy jezuita jest uparty, ale w dobrym.
Ja natomiast myślę o tej prośbie: nie zapominajcie modlić się za mnie. I to nie
Tak.
tylko mówi publicznie, kiedy spotyka się z wiernymi, ale to też możemy usłyszeć w takich prywatnych rozmowach, w takich audiencjach i spotkaniach Ojca Świętego.
Ta prośba wynika z pokory. Papież wie, że jest tylko człowiekiem, że jest słaby, może być słaby, może też się mylić, może być, jest słaby także fizycznie. I dlatego prosi o modlitwę, bo jedno nawet zdrowaś Maryja powiedziane z głębi serca, nie powierzchownie, nie szybko, po prostu działa bezpośrednio cuda.
I pamiętamy to wydarzenie, jak pierwszy raz ukazał się w balkonie Bazyliki Watykańskiej, co zrobił Franciszek. Modlił się za Benedykta XVI, poprosił wszystkich właśnie o modlitwę w intencji jego poprzednika. To też było
Tak.
niezwykłe i no, myślę też dużo, dużo pokazało o tym człowieku, prawda?
Tak, jak najbardziej właśnie. Także tutaj ta skromność, ta pokora papieża i ta dobra pamięć o poprzednikach, to trzeba to jak najbardziej docenić, a nie widzieć jakieś zło albo interpretować pewne zachowania jako złe u papieża z naszego punktu widzenia. Tutaj pamiętajmy o tym, że papież jest głową Kościoła, jest tym, który przewodzi, a wszelki bunt wewnętrzny, no przepraszam, ale to tak wygląda, nosi znamiona schizmy, co nie powinno mieć miejsca, tym bardziej, że z naszej strony schizmy, tym bardziej, że sam Chrystus modli się właśnie o jedność Kościoła, wiedząc być może, przewidując już, bo jest wszechwidzący właśnie, co się wydarzy później.
Pani Justyna Sprutta, gość dnia w Radiu Rodzina. Dziękuję pięknie za to spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję również Państwu. Szczęść Boże Państwu. Dziękuję również Panu, Panie Redaktorze.
Gość dnia w Radiu Rodzina.